Jesteśmy jako ludzie wierzący zobowiązani do wzrastania. Wszyscy o tym dobrze wiemy, tylko i tak to się nam nie zawsze udaje. My mamy tę świadomość, że powinniśmy wzrastać. Gdy dziecko nie wzrasta, to jest niezwykle niepokojące i trzeba coś wtedy zrobić. Natomiast gdy ludzie wierzący nie wzrastają, uważają, że jest wszystko dobrze i że po to są inni, by ich lulali. I muszą mieć niańki, które ich noszą. My jesteśmy zobowiązani do wzrastania, abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Jezusa Chrystusa. Ludzie wierzący dlatego są zobowiązani do wzrastania, by potem nie byli miotani, unoszeni lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I wielu ludzi przychodzi jak aniołowie światłości. Mówią pięknym religijnym językiem, mówią prawdy, które pozornie są biblijne. Mówią to tak dostojnie i tak poważnie, że trudno to zakwestionować. W pierwszym momencie wydawałoby się, że tylko i wyłącznie sama Boża mądrość. Ale jeśli nie znasz Bożego Słowa, na pierwszym wersecie wyłoży się taki człowiek i nie będziesz nigdy w sposób prawidłowy wzrastał. No i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami. On to znaczy kto? Apostoł Paweł? Przecież to nie on ustanowił. To Duch Święty, to Jezus Chrystus, to Bóg to uczynił. Są ludzie, którym się wydaje, że w tym miejscu to nie jest biblijne i że trzeba te wartości wszystkie burzyć i z tym toczyć wojny religijne. To zupełnie jest niepotrzebne. Naszym obowiązkiem jest wzrastać, a nie toczyć wojny religijne. A więc jesteśmy zobowiązani do wzrastania w Chrystusie. I w związku z tym chciałbym sięgnąć do tekstu Ewangelii Jana, 10 rozdziału i mówić o tym, do czego my jako ludzie wierzący jesteśmy zobowiązani. Interesuje mnie końcowa część 10 wersetu, ale przeczytajmy 9, 10, 11 werset. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Chciałbym z wami zastanowić się nad tym sformułowaniem. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowała. Inny przykład powiada, ja przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości. To jest życzenie Jezusa Chrystusa. Nasze życie nie ma być życiem anemicznym, życiem dzieci niewzrastających, ale ma być to życie chrześcijanina, który każdego dnia czyni nowy krok w poznanie Boga, w poznanie Jego prawd. Ten werset porusza dwa bardzo ważne zagadnienia. Mówi o życiu i sposobie jego realizacji. Kontekst tego słowa jest każdemu z nas bardzo dobrze, myślę, znany. I każdy, kto używa tego sformułowania wobec siebie, chrześcijanin, wie, co jest w tym 10 rozdziale napisane. I nie ma chyba takiego chrześcijanina, nie ma takiego człowieka, który czytając Ewangelię nie zostałby tym zwiastowaniem poruszony, czytaniem tego zwiastowania nie zostałby poruszony. Bo jakże nie być poruszonym tym wspaniałym poselstwem o dobrym pasterzu. Dobrym pasterzu, który kładzie swoje życie za nas. A więc jesteśmy tym poruszeni, że był ktoś, kto chciał za nas położyć swoje życie, że jest ktoś, kto dla nas jest najlepszym pasterzem. Jest kimś, kto nas prowadzi, kto hołubi, kto nas naprawdę bardzo kocha i opiekuje się nami. Zrobił wszystko, abyśmy nie posiniaczyli się jako małe dzieci raczkujące, zaczynające swój start duchowy obłożył nas z każdej strony jakby materacem dmuchanym, byśmy się nie poobijali. Jest to wzruszające, ale On życzył sobie tego, aby to życie nasze wzrastało, aby życie nasze było życiem obfitym, życiem, które ma swoją treść i wartość, życiem, które się rozwija. Dla mnie, gdy czytałem ten tekst, było szokujące po pierwsze stwierdzenie, że On przyszedł po to, abyśmy mieli życie. To, co już wspomniałem, często ludzie myślą, że Bóg jest po to, aby tylko nas karać, aby się na nas mścić i dokuczać nam. Ale On jest tym, który chce dać nam życie. Dlatego Boga nie trzeba się bać, ale Boga trzeba kochać. On nie jest straszakiem. To nie jest ktoś, kim się straszy dzieci, jak dzieci babą Jagą. Jej nie ma i dzieci się prawdopodobnie mało jej boją. Dziś się straszy dzieci gorszymi rzeczami w telewizji. Myślę, że raczej na to bardziej trzeba zwrócić uwagę, czym się straszy dzieci nasze w telewizji. Ale Bóg powiada, ja przyszedłem, Jezus Chrystus, abyście mieli życie. A więc Ewangelia Jana zaczyna się tym stwierdzeniem, sformułowaniem. W Nim było życie. I o tym musimy pamiętać. Ja już o tym kiedyś wspominałem, a chcę to dziś jeszcze raz zaakcentować, jeszcze raz to powtórzyć. Jezus Chrystus przyszedł po to, byśmy mieli życie. W Nim było życie, powiada Jan. I to jest prawda, której nam nigdy zapomnieć nie wolno. Ta Ewangelia kończy się też stwierdzeniem, że Jezus jest naszym życiem. Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Jezus przyszedł po to, abyśmy mieli życie. Nie żebyśmy prowadzili jakąś wegetację na tej ziemi. Żebyśmy jakoś przeżyli sobie to życie i jakoś, żeby ono się tam skończyło wbrew pozorom czy pozornie dobrze w oczach innych ludzi. Wiele spraw może świadczyć o tym, że my prowadzimy dobre chrześcijańskie życie, a wręcz nawet możemy stworzyć taką iluzję, że jesteśmy bardzo duchowi, że jesteśmy bardzo uduchowieni, kiedy trzy razy powiemy Alleluja. O, to bardzo duchowy człowiek. Tylko, że naprawdę tak nie wiemy, jak ten człowiek żyje, albo często poza tym Alleluja nie widzimy w ogóle owoców w jego życiu. Poza tym Alleluja nie ma żadnego praktycznego życia. Jezus przyszedł po to, byśmy mieli życie. I kto żyje bez Chrystusa, kto nie poznał, czym jest życie w Jezusie Chrystusie, ten prowadzi tylko jakąś egzystencję na tej ziemi. Ale naprawdę nie wie, czym jest życie. I apostoł Jan powiada, to właśnie w Jezusie Chrystusie jest to prawdziwe życie. To właśnie to życie Jezusa Chrystusa sprawia, że nasze życie ma wartość, ma sens. Że to życie nie jest życiem przeżywanym tylko, ale że my wiemy, jak je przeżywać, aby być szczęśliwymi na tej ziemi. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada, mimo posiadania naturalnego życia, byliśmy martwi. Istnieje inne życie poza naszym naturalnym i to życie w wielu z nas nie istniało, zanim Jezus Chrystus nie zamieszkał w naszych sercach. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Tak, my możemy mieć swoje naturalne życie. Żyjemy. Objawienie powiada, ty masz imię i myślisz, że żyjesz, ale jesteś martwy. Myślisz, że żyjesz. Wielu ludzi myśli, że żyje. Ale naprawdę żyją tylko życiem naturalnym, a naprawdę nie żyją życiem Bożym. I Bogu nie jest obojętne, czy jesteśmy żywi duchowo, czy nie. To On był tym tak zatroskany, iż powiada, dlatego posłał Jezusa Chrystusa. Dlatego On przyszedł na tę ziemię, aby żyć między nami, aby pokazać, jakie znaczenie ma życie na tej ziemi, jaką ma treść w sobie, jak może być pięknym życiem i jakże Bóg jest zasmucony, gdy My oto życie w sposób rozpaczliwy, nierozsądny, oto ziemskie życie bardziej troszczymy się i walczymy niż o nasze życie duchowe. Czasami myślimy, że właściwie ludzie się o to nie troszczą. Może to jest zbyt mocno powiedziane, że nie troszczą się, ale nie poświęcają dostatecznie wiele uwagi wieczności. Jeśli nie pozwolimy, aby Jezus w nas obudził nowe życie, to marzenie o szczęściu pozostaje tylko marzeniem. To jest tylko iluzja. To są tylko pozory. Bez Boga, bez Jezusa Chrystusa to życie nie jest naprawdę życiem. Dlatego Jezus powiedział, że życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Życie nasze jest czymś więcej niż tylko egzystencją, niż tylko spożywaniem pokarmu i dbaniem o nasze ciało. Bo życie to jest coś więcej. To jest ta część, którą Bóg w nas tchnął i dzięki której istniejemy na tej ziemi. Możemy wybrać Boga jako swego Pana i Króla. Możemy wybrać Jezusa jako swego Zbawiciela lub z tego zrezygnować. I wtedy życie nasze bez Jezusa Chrystusa jest tylko pokarmem, a ciało jest tylko troską o nie. Czy rzeczywiście to stwierdzenie Jezusa Chrystusa jest prawdą? Czy to nie budzi wątpliwości? Wielu ludzi zadaje sobie przecież pytanie, jaki jest sens naszego życia na tej ziemi? Po co żyję? I wielu ludzi nie umie dać sensownej odpowiedzi. Wielu ludzi ma jakiś cel, a gdy go osiągają, stwierdzają, że to nie dało im satysfakcji. Że to nie jest ten cel, który im się wydawał najlepszy. I dlatego Biblia powiada, że my musimy dążyć do tego, by Jezus Chrystus stał się naszym życiem. Dlatego to właśnie ta Ewangelia Jana w wielu miejscach powiada, kim dla nas jest Jezus Chrystus. On o sobie powiada, ja jestem życiem, drogą, prawdą, chlebem żywota, wodą żywą. To są te teksty, które mówią o Bożej łasce. Pokazują nam te teksty Ewangelii Jana, jak ludzie, którzy nie mieli życia, rozumieli poprzez kontakt z Jezusem Chrystusem, poprzez Jego zwiastowanie, nagle uświadamiali sobie, co to znaczy naprawdę żyć dla Boga i Jemu służyć. Samarytanka, która spotkała Jezusa Chrystusa, sądziła, że jej życie już nie ma właściwie żadnego sensu. To, co ona robiła, straciło wszelką radość. Jej kolejni partnerzy, jej kolejni mężowie właściwie już nie dawali żadnej satysfakcji. To życie jej małżeńskie było życiem, które zupełnie gdzieś się zagubiło. Ona była związana tylko z ziemią. I tylko ziemia właściwie i przeżycie, jakość tego życia były celem. Aż Jezus jej powiedział, dlaczego warto jest żyć na tej ziemi. Dlaczego warto ufać Bogu, Jemu służyć? Dlaczego warto innemu człowiekowi pójść i powiedzieć o Bogu? I gdy ona to zrozumiała, gdy to poselstwo Jezusa Chrystusa stało się w niej wodą wytryskującą ku życiu, ona pobiegła do ludzi i powiedziała im, przyjdźcie, zobaczcie, jak wspaniałym jest Bóg. Maria Magdalena, przecież właściwie dla niej życie już skończyło się. Ono praktycznie było tylko wegetacją. Ona była nikim w oczach ludzi. Ale coś Jezus dla niej uczynił. Coś Jezus jej powiedział. I zmieniło się wszystko. To właśnie sprawiło, że ona stała się zwiastunem Ewangelii. Bo On przyszedł, aby i ona miała życie, aby każdy z nas miał życie. Bo życie to Jezus. I chcę zapytać nas, ile znaczy to życie dla nas? Jakie ma znaczenie? Czy tylko myślimy, że przeżywamy je do dnia śmierci i jakoś to trzeba przeżyć? Przed tym pytaniem nie da się uciec. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć. I to jest nasz czas, w którym odpowiadamy na Boże wezwanie. Bo sensem naszego życia jest Jezus, a On jest drogą, prawdą i życiem. Ale gdy stajemy się ludźmi wierzącymi, to nie mamy być ludźmi, którzy zajmują tylko jakieś miejsce w określonej społeczności. Ale Jezus powiada, ja przyszedłem, abyście mieli życie w obfitości. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A jeśli stało się nowe, to znaczy, że mój styl życia, mój sposób zachowania, mój sposób wartościowania, mój sposób myślenia, mój sposób wykonywania moich zajęć muszą się zmienić, czy uległy zmianie. To oznacza, że nasze życie chrześcijańskie nie jest tylko wegetacją. To znaczy, że to życie jest obfitym. Tak jak powiedział psalmista, kubek twój jest opływający. Ale sądzę, że mamy kłopoty, mamy problemy, by zauważyć, że w nas to życie Boże jest życiem opływającego kubka, wylewającego się z naszego życia. I kiedy my sobie tego nie uświadamiamy, że to, co Bóg nam dał, jest życiem obfitym, to wiecie, co się dzieje? Ludzie wtedy szukają, gdzie są te pompy, z których można napompować w ten kubek. I wtedy zaczyna się wędrówka ludów. Wtedy zaczyna się pospolite ruszenie. Od zboru do zboru, od społeczności do społeczności. Tam troszkę dopompuję, w tej napompuję, nazbieram, no i kubek będzie opływający i przelewający się. Tylko, że zapominają, że mają od dołu dziury, bo oni nie wzrastają. I wszystko to, co nazbierają, i tak gdzieś przecieknie. Dlaczego? Bo oni nie wzrastają. Po prostu to są duże dzieci, które nie ustabilizowały swego życia na Słowie Bożym. Nie zaufały Bożemu Słowu, że kubek Boży jest opływający. A jeśli opływający, to znaczy, że ja tylko mogę jeszcze dać innym. I mogę ja być tym źródłem wody wytryskującej. To mówi Słowo Boże. To życie, to nie jest życie pozbawione mocy, to nie jest życie herlawe i anemiczne. Wielu ludzi jest chorych na duchową anemię. Ich krwiobieg jest niewydolny. A przecież Boże Słowo powiada, ja daję życie i to życie ma być obfite. Jakie zatem dziedziny naszego życia zostały objęte tym błogosławieństwem obfitego życia? Czy sądzicie, że tylko sfery życia duchowego? Nie tylko. Nie tylko nasza duchowa sfera, ale też nasze życie tu na tej ziemi. Nie chciałbym, byście sądzili, że propaguję teraz tak zwaną teologię prosperity. Że wszystko będzie dobrze, że wszystko jest najlepsze, gdy my wyznajemy, będziecie bogaci, nic wam się w życiu nie przytrafi. Ale chcę powiedzieć, że jednak Bóg jest Bogiem, który jest najlepszym Ojcem dla nas. I ten Ojciec stara się i robi wszystko, abyśmy życie nasze duchowe prowadzili jako ludzie rosnący, ubogaceni przez Niego. I sfery życia naszego materialnego również są pod Bożą opieką. Są również pod Bożym błogosławieństwem. I musimy ufać, że te sfery życia również zostały objęte tym błogosławieństwem. Ja daję życie i życie w obfitości. Naród izraelski usłyszał od Boga taką obietnicę. A gdy Pan Twój, Bóg, wprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, poprzysiągł dać Tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś i wykute studnie, których nie wykowałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł dosyta. Zapewniam was, że nie jest to słowo dla leniwych, bo mógłby sobie ktoś pomyśleć, no to tylko żyć i nie umierać, to wspaniałe życie. Przecież wszystko będzie. Ja właściwie palcem w bucie nie muszę kiwnąć. Wszystko Bóg mi daje. Ale Bóg nie błogosławi ludziom leniwym. Oni mieli obowiązek najpierw tę ziemię zdobyć. Oni musieli, usłyszeli Boże Słowo, miejsca, gdzie wasza stopa stanie, te będą wasze. To nie było na zasadzie automatyzmu, gdy Bóg powiedział, otrzymacie tę ziemię, no to oni mogli sobie założyć ręce, poczekać przed Jordanem, aż się Jordan rozstąpi, aż wejdą w tę ziemię obiecaną, no i będą żyć dostatnio i bogato. Kiedy pierwszy człowiek stawiał nogę w Jordan, to wody rwały. Wody tak płynęły, że było to przerażające. Ale ten, który miał pierwszy od Boga polecenie stanąć w wodach Jordanu, musiał wierzyć, że ta woda się rozstąpi. I on to uczynił. To byli kapłani niosący Arkę Przymierza. I gdy postawili swoje stopy w wodzie Jordanu, Jordan się zatrzymał. I weszli do tej ziemi, którą im Bóg obiecywał. Bóg błogosławi. I Bóg jest zatroskany o nasze życie tu na tej ziemi. On nie pozostawił nam tylko polecenia, byśmy byli duchowo bogaci, ale On troszczy się o nasze całe życie. Można też popatrzeć na to zagadnienie z drugiego miejsca, z innego punktu widzenia. Można powiedzieć, ależ Bogu nie będę przecież zawracał głowy takimi drobiazgami. Gdy mam swoje problemy, gdy mam swoje trudności, te życiowe, materialne, to w zasadzie czemu mam Bogu o tym mówić? To są takie błahe sprawy. Przecież Bóg powiedział nam w Słowie, nie troszczcie się. A więc czemu ja mam troszczyć się o to? Można i taką postawę przyjąć. Można sądzić, że Bogu nie ma co tak błahymi sprawami naszego doczesnego życia zaprzątać głowę. Ale Bóg jest zainteresowany tym, jak my też korzystamy z naszych dóbr. A więc umiejętnością wykorzystania tego, co On nam daje w dyspozycję. Bóg chce nas nauczyć, żebyśmy umieli w Jego dyspozycję dawać to, co wydaje się nam najbardziej potrzebne. By On mógł tym dysponować. Gdy czytacie zwiastowanie ewangeliczne o bogatym młodzieńcu, to przecież ten człowiek nie został potępiony za to, że był bogatym, ale za to, że nie był gotowy dać w Bożą dyspozycję to, co wydawało mu się jego największą wartością życiową. Życie w obfitości to realna modlitwa oczekująca na realną odpowiedź. To nie jest modlitwa, która wynika z obowiązku, z obyczaju, ale modlitwa, która wyzwala Bożą moc. Ja wierzę, że w dziedzinie naszego ziemskiego życia Bóg udziela nam swego błogosławieństwa. Wyzwala Bożą moc, aby to życie nie musiało być życiem świadczącym, że mamy najbardziej mizernego ojca, który nie jest w stanie pomóc ludziom wierzącym. Życie w obfitości to również nie jest życie tylko w zwyczaju religijnym, w przyzwyczajeniu religijnym, że my przychodzimy do tej społeczności, bo nam jest tutaj tak dobrze, bo właśnie fajnie uwielbianie dzisiaj nam jakoś poszło, jesteśmy tacy podekscytowani, podbudowani i to po prostu następnej niedzieli powinno się powtórzyć. To będzie właśnie świadczyło o tym, że żyjemy na dobrym duchowym poziomie. Ale to któregoś dnia nas może zmęczyć. To któregoś dnia może się okazać również męczące, bo to będzie tylko jakiś zwyczaj, który będziemy realizować na początku naszego nabożeństwa. Nasze chodzenie w Bogu, nasza obfitość duchowa w Bogu, to jest oczekiwanie odpowiedzi na nasze modlitwy, na nasze problemy. To jest oczekiwanie Bożego uzdrowienia, to jest oczekiwanie zbawienia, to jest oczekiwanie wyzwolenia z nałogów i z życia w grzechu. To jest moja również równowaga duchowa. To oznacza, że wszystkie zewnętrzne okoliczności nie przeszkadzają w tym, abym szedł za moim Bogiem. Gdy zewnętrzne okoliczności świadczą przeciw, i stwarzają pozory, że Bożego błogosławieństwa nie ma w moim życiu, ja również wtedy chcę ufać. Gdy modlę się i nie mam odpowiedzi takiej, jakiej oczekiwałem, to ja wiem, że jest to również obfite życie w Bogu, że to jest również odpowiedź Boża, którą muszę zaakceptować, że to Bóg jest mówiący do mnie i wykonujący swoją pracę w moim życiu inaczej, niż ja tego oczekiwałem. Habakuk mówił, a gdy usłyszałem, struchlało moje ciało, gdy usłyszał o pewnych trudnościach, na wieść o tym drgnęły moje wargi. Lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się przede mną, gdy Bóg do niego skierował proroctwo, co będzie się działo w Izraelu. On zobaczył, że zewnętrzne okoliczności będą przerażające, a mimo to on powiedział, że jego życie w Bogu jest życiem obfitym. On powiedział wtedy tak: lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Nawet gdyby wszystko zaczęło się obracać w ruinę, ja wiem, że moje życie jest również i w tym momencie życiem obfitym w Bogu. Tenże sam prorok Habakuk modlił się, mówiąc: Panie, słyszałem od Ciebie wieść, widziałem, Panie, Twoje dzieło. W najbliższych latach tknij w nie życie, w najbliższych latach objaw je. W to, co my wyznajemy, w to, co wierzymy, musi być tchnięte życie Boże. Nie tylko wystarczy mówić o tym, że my wierzymy, iż Jezus Chrystus przyszedł jako dobry pasterz i dał nam obfite życie i że chce, by nasze życie w obfitości Bożej przebiegało, ale to życie musi być ubrane. Ono musi być ubrane w Boże działanie, w Bożą moc. I myślę, że takim wspaniałym garniturem, który został nam dany do tego życia obfitości, jest napełnienie Duchem Świętym. Jest wyposażenie w Bożą moc, w moc Ducha Świętego. Bo dopiero wtedy te słowa, które mówił Jezus Chrystus, które przypomniał nam apostoł Paweł, Bóg jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam, one się wtedy dopiero realizują w pełni. Dopiero wtedy możemy mówić o prawdzie, że rzeczywiście Bóg jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jeśli w naszym życiu, ubranym w Boże życie, będzie ono się realizować, będzie to widoczne, kiedy to nie będzie tylko teoria, ale też praktyka naszego codziennego życia. To nie tylko umysł wypełniony wiadomością o Bogu. To nie tylko umysł wypełniony słowem, które zmienia. I wierzę, że Bóg w tej sytuacji do każdego z nas mówi: ja dałem życie. Życie, które ma być obfite. A więc chrześcijanin to nie jest człowiek, który prowadzi jakąś egzystencję, jakieś mizerne duchowe życie. Ale on dał nam wsparcie, aby Duch Święty, wypełniając nasze życie, pokazywał, gdzie jest obfitość tego życia. To nie my sami też mamy się zmieniać. To nie my sami mamy walczyć z tymi zmianami. Czasami ludzie mówią: ja to zmienię, ja to postaram się uporządkować. I wiele razy potem stwierdzamy: nie udało się. Dlatego, że musimy w pewnym momencie zrezygnować z tego, że to my będziemy zmieniać, ale że Duch Święty będzie zmieniać nasze życie. Będzie czynić je szczęśliwszym, bogatszym w sferze materialnej, ale też intelektualnej, psychicznej, duchowej. I wtedy dopiero możemy rozpoznać, co to znaczy życie bogate, szczęśliwe w Bogu. Przyglądając się życiu chrześcijan, jesteśmy skłonni czy gotowi nawet podejrzewać, że właściwie dla wielu ludzi życie to pokarm i odzienie. Ich troska, ich zabieganie, ich stracony czas na te sprawy jakby nie równoważy tej troski o życie duchowe. Dziś wielu ludzi w sposób agresywny, zaborczy, zdobywa to, co tylko ma im pozwolić przeżyć tu na ziemi ten czas pielgrzymki. Ale myśmy nie zostali powołani do tego, by tylko żyć na tej ziemi, panem na trosce o siebie, ale jesteśmy wezwani do tego, aby świat, który zachorował na grzech, leczyć z tego grzechu. I by to czynić, nasze życie musi być życiem obfitym. To my jesteśmy zobowiązani do tego, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. Abyśmy wzrastali pod każdym względem. W Niego, który jest głową Jezusa Chrystusa. Wielu chrześcijan dziś, tak zaabsorbowanych tą codziennością, nie znajduje czasu nawet na lekturę Biblii. I wtedy powiadają, że przeżywają duchową depresję. Ale jeśli nie znamy Słowa Bożego, jeśli nie znamy odpowiedzi Bożej, Bożego Słowa, to oczywiście, że wtedy będzie większe nasze ciążenie do tego, aby Bóg nam zechciał coś objawić, aby zechciał posłać poselstwo, aby zechciał posłać widzenie. Oczywiście są to rzeczy wzmacniające i potrzebne dla naszego duchowego życia. I wierzę, że Bóg wiele rzeczy będzie objawiał. O wielu rzeczach będzie nam mówił i na wiele rzeczy będzie zwracał naszą uwagę. Ale większość spraw dotyczących naszego duchowego życia zostało nam zapisanych w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie, w Ewangeliach. I w związku z tym ta lektura daje nam zapewnienie, iż wtedy, gdy czytamy to Słowo, gdy to Słowo studiujemy, wtedy realizuje się obfite życie chrześcijańskie w nas. Dlatego Jezus powiada, ja przyszedłem, aby miały życie i życie w obfitości. Bracia i siostry, chciałbym, by to nasze życie nie było życiem od nabożeństwa do nabożeństwa, ale byśmy właśnie przychodząc na nabożeństwo wnosili obfitość tej naszej aktywności chrześcijańskiej. Naszą modlitwę, nasz zapał dla Jezusa Chrystusa, nasz entuzjazm, gdy Mu śpiewamy pieśni chwały, nasz entuzjazm w uwielbieniu, nasz entuzjazm, gdy się modlimy, nasz entuzjazm w naszych kontaktach z drugimi ludźmi, gdy im mówimy o naszej miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie, o tym, że ich kochamy i miłujemy, że ich nie lekceważymy, że nawet gdy mają duchowe trudności, gdy im ciężko jest tak od razu, może wzrastać, że jesteśmy gotowi wspomagać ich w tym wzrastaniu, aby Boże Słowo wzrastało w nas, aby ten Boży kubek był zawsze w nas opływającym. Abyśmy jedni drugim może przelali do tych kubków, które jeszcze nie są może opływające. I wspólnie byśmy przeżywali radość z tego, że jesteśmy Jego dziećmi. Że jest w nas Jego życie. Bo życie to jest coś więcej niż pokarm i odzienie. To jest życie Jezusa Chrystusa w nas. Życie w obfitości. Nie jesteś mizernym chrześcijaninem, którego życie nie ma znaczenia. My nie jesteśmy chrześcijańskimi wegetarianami, ale my, gdy chodzi o życie chrześcijańskie, nie musimy niczego uszczuplać, a więc raczej rozbudowywać, aby nasze życie wzrastało, pogłębiało się. Duchowy wegetarianizm akurat nie jest wskazany. W grzechu tak, w grzechu kompletna abstynencja, ale w rozwoju duchowego życia my mamy dzielić się radością życia w Jezusie Chrystusie. W Nim było życie. Czy jest w Tobie? Ja wierzę, że tak. Macie w sobie życie Boże. Teraz naszym zadaniem, naszym zapałem, naszym entuzjazmem mamy zachęcić też i innych, aby i oni wzrastali. Ale jest to obfitość, jest to pomazanie Ducha Świętego, są to dary Ducha Świętego, jest to realizacja tego życia w darach Ducha Świętego. Jest to obcowanie ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, który zmienił Twoje i moje życie. Nie bądź człowiekiem, który w swojej modlitwie zachowuje się tak, jakby za 5 minut miał umrzeć. Głosu już nie masz, już ledwo oddychasz, ale chwal Boga, uwielbiaj Go. Niech Twoja modlitwa będzie zakaźna dla drugiego człowieka. Niech go zachęci do powiedzenia Bogu, Jezu, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Zbawicielem. Śpiewamy jeden z refrenów. Nie szczycę się mądrością. I my nie jesteśmy w tym miejscu, by szczycić się jakąś mądrością, ale szczycić się życiem Jezusa Chrystusa w nas i życiem obfitym.